Witam Was wszystkich serdecznie i niech dobry Bóg pozwoli, że w dniu dzisiejszym przesłanie, jakie przygotowałem, przyczyni się do tego, że będziemy bliżej Pana i będziemy gotowi na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Na wstępie tego kazania pragnę przeczytać krótki fragment z książki Ellen White, Świadectwa dla zboru z tomu 9, który pragnę, by wprowadził nas w atmosferę przesłania, jakie pragnę dziś przekazać Wam wszystkim zgromadzonym na tym miejscu. Żyjemy w czasie końca. Szybko wypełniające się znaki czasu mówią o tym, że przyjście Chrystusa jest bliskie. Dni, w których żyjemy, są niezwykle uroczyste i pełne znaczenia. Duch Boży stopniowo opuszcza ziemię. Nieszczęścia i sądy już dotykają tych, którzy odrzucają miłość Bożą. Nieszczęścia na lądzie i na morzu, niestabilna sytuacja społeczna, przerażenia i groźba wojny – to wszystko są złe zwiastuny. One przepowiadają wydarzenia niezwykłej wagi. Moce zła jednoczą się i wzmacniają. One się wzmacniają na ostatni wielki kryzys. Wkrótce na świecie wydarzą się wielkie zmiany i końcowe wydarzenia będą bardzo szybkie. Jesteśmy ludem Bożym, któremu przyszło żyć właśnie w tym czasie. Jak zapewne wszyscy wiecie, Adwentyści Dnia Siódmego to ruch, który powstał w połowie XIX wieku w wyniku przebudzenia adwentowego na terenie Ameryki Północnej. Podstawą zawiązania się tegoż ruchu były biblijne proroctwa apokaliptyczne, takie jak Księga Daniela, Księga Objawienia czy fragmenty Księgi Izajasza. Jesteśmy członkami tegoż Kościoła i dziś, podobnie jak nasi pionierzy, oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa. Od chwili powstania organizacji głównym, naczelnym pytaniem było i jest, jak długo to jeszcze potrwa? Jak długo jako ludzie będziemy jeszcze cierpieć? Jak długo będziemy świadkami nędzy i tragedii? Jak długo jeszcze ludzkość będzie doświadczała głodów, śmierci i trzęsień ziemi? Jak długo jeszcze będzie istniał ten świat pełen bezprawia, zła, mordów i okrucieństw? Jak długo jeszcze ludzie będą dziesiątkowani przez choroby, katastrofy? Jak długo jeszcze będą umierali w beznadziei? Jak długo jeszcze Bóg będzie zwlekał z zakończeniem historii tego świata grzechu i odstępstwa? Jak długo jeszcze przyjdzie nam czekać na powrót Chrystusa, który obiecał, że gdy przyjdzie, to stworzy nam nową, wspanialszą rzeczywistość, nowy, lepszy świat? No cóż, tak naprawdę to nikt oprócz Boga nie zna daty powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Tak więc pozostaje nam tylko obserwacja i śledzenie wydarzeń, jakie dzieją się obecnie na arenie świata, a znajomość biblijnych przepowiedni i przesłania Ducha Proroczego powinny mobilizować nas do stałej gotowości na spotkanie z Panem. W Słowie Bożym jest napisane: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jest to napisane w drugim liście Piotra, w 3 rozdziale, w 9 i w 15 wersecie. Zwróćmy uwagę na to, że Słowo Boże mówi nam, że to wszystko jeszcze trwa, bowiem nasz Bóg jest Bogiem cierpliwym, który nie chce, byśmy zginęli, ale chce naszego nawrócenia. Jeżeli zlekceważymy Jezusowe ostrzeżenie i odrzucimy lub zlekceważymy wiedzę na temat Jego bliskiego przyjścia, będzie to dla nas tak samo zgubne, jak dla tych, którzy żyli w czasach Noego i nie wiedzieli, kiedy będzie potop. W liście apostoła Pawła do Hebrajczyków znajdują się słowa zachęty i ostrzeżenia dla poddawanych próbie i oczekujących wiernych. Jest tam napisane w 10 rozdziale od 35 do 39 w następujący sposób. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, A przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Te słowa są skierowane do nas, do ciebie i do mnie. Powtórzę jeszcze raz ten ważny fragment, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Ten tekst wyraźnie sugeruje, że jest możliwe, że ludziom będzie się wydawało, że Pan zwleka. Ale tak naprawdę to tylko pozorna zwłoka. Dlatego nie wolno tobie i mnie wątpić. Wszak słowa apostoła narodów zachęcają nas do wytrwałości. Ciekawym sformułowaniem są słowa cytowane wcześniej apostoła Pawła, który w swoim pierwszym liście do Tesaloniczan 5 w 5 rozdziale i w 2 wersecie napisał: sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Apostoł Jan w Apokalipsie dodaje w 3 rozdziale i 3 wersecie: pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. W tym momencie możemy przypomnieć tekst, który jest mottem do dzisiejszego kazania z 1 listu do Tesaloniczan 5:4-5. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Widzimy więc, że będą dwie grupy ludzi przy przyjściu Chrystusa. W pierwszej znajdą się ci, którzy nie przyjęli ostrzeżeń i przyjściu Chrystusa. I dla nich przyjście Chrystusa będzie zaskoczeniem, a w drugiej ci, którzy przyjęli ostrzeżenie i ich dzień przyjścia Syna Bożego nie zaskoczy w takim stopniu, jak tych z pierwszej grupy. Czuwali bowiem trwając w modlitwie i gotowości na spotkanie z Panem. Nie lekceważyli znaków czasu. Studiowali Biblię i szukali zbieżności między tym, co jest w niej napisane na temat czasów końca, a tym, w jakiej rzeczywistości przyszło im żyć. Polecam wam przeczytanie kolejny raz Ewangelii Mateusza 24 rozdziału i Ewangelii Łukasza 21 rozdziału, bowiem w podsumowaniu do zawartych tam przesłań jest napisane: tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. To jest w Ewangelii Mateusza 24:33. Podobny 31 tekst w Ewangelii Łukasza brzmi: tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż bliskie jest Królestwo Boże. Jeżeli chcemy być gotowi na spotkanie z Panem, musimy zrozumieć i uświadomić sobie powagę czasu, w jakim przyszło nam żyć. Musimy także zrozumieć i uświadomić sobie nasz rzeczywisty stan duchowy, a także przyjść w modlitwie do Boga, wyznać Mu swoje winy i prosić, by Jezus obmył nas swoją krwią, którą przelał za ciebie i za mnie na Golgocie. Tak jak pierwsze przyjście Jezusa na ziemię nastąpiło we właściwym czasie, tak i powtórne Jego przyjście nastąpi we właściwym momencie dziejów naszej planety. Być może myślimy, że Bóg opóźnia się ze swoim drugim przyjściem, podobnie jak odczuwali to Symeon i Anna przed pierwszym przyjściem Jezusa. Wiedzmy jednak o tym, że Bóg ma swój proroczy rozkład czasu i zgodnie z Nim przyjdzie, zgodnie z tym, co zaplanował w ściśle zaplanowanym terminie. Zapewne pamiętacie tekst dotyczący pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Pan Syna swego, który narodził się, i tak dalej. W liście do Rzymian w 5 rozdziale i 6 wersecie jest napisane: wszak Chrystus, gdyśmy jeszcze byli słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Jak z tych przykładów wynika, możemy mieć 100% pewność, że po raz drugi Chrystus pojawi się w ściśle określonym, zaplanowanym przez siebie czasie. Wszak nasz Bóg jest wszechwiedzący. On zna dokładnie przyszłość i realizuje w dokładny sposób swoje plany. Z proroctw biblijnych wynika, a mówię to na podstawie Daniela 8 rozdziału 14 wersetu, że z końcem 2300 lat, czyli w 1844 roku, Jezus rozpoczął jako najwyższy kapłan służbę w najświętszym w niebiańskiej świątyni. Rozumiemy, że rozpoczął się wtedy przedadwentowy sąd śledczy, a także rozpoczęło się oczyszczanie niebiańskiej świątyni i pojednanie ludu Bożego z Panem. Jak wiemy, wcześniej od chwili swego w niebo wstąpienia przez 18 wieków Jezus sprawował służbę w pierwszym pomieszczeniu świątyni niebiańskiej, przez cały czas wstawiając się za grzesznikami i przynosząc przed tron Ojca swoją własną krew jako zadośćuczynienie za grzechy żałujących i wyznających je ludzi. Apostoł Paweł napisał w liście do Hebrajczyków 9:12, że Jezus wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Krew Chrystusa ofiarowana za pokutujących grzeszników wyjednała im przebaczenie i przyjęcie u Ojca, ale ich grzechy były ciągle jeszcze zapisane w księgach niebios. Podobnie jak to miało miejsce w służbie symbolicznej w świątyni izraelskiej, były one tam do dnia pojednania. Tak samo Chrystus, zanim zakończy swe dzieło, musi dokończyć oczyszczenia świątyni niebiańskiej. Taka właśnie służba rozpoczęła się po zakończeniu 2300 proroczych lat, o czym już wcześniej wspomniałem. Jak w czasach starotestamentowych grzechy narodu izraelskiego wkładane były w wieże na ofiarę i przez jej krew symbolicznie przenoszone na świątynię, tak w Nowym Przymierzu grzechy okazujących skruchę ludzi są przez wiarę wkładane na Chrystusa i w rzeczywistości przenoszone do świątyni w niebie. Tak jak obrazowe oczyszczenie ziemskiego przybytku dokonywało się przez usunięcie grzechów, którymi był splamiony, tak rzeczywiste oczyszczenie świątyni w niebie musi być dokonane przez usunięcie, wymazanie grzechów, jakie są tam zapisane. Jednak zanim zostanie to dokonane, musi odbyć się badanie ksiąg w celu stwierdzenia, kto przez pokutę za grzechy i wiarę w Chrystusa może dostąpić błogosławieństwa pojednania. Oczyszczenie świątyni pociąga więc za sobą śledztwo, a w konsekwencji sąd. Dzieło to musi być wykonane, nim Chrystus przyjdzie, by zbawić swój lud, bowiem kiedy przyjdzie, zapłata będzie z nim, aby oddać każdemu według uczynków jego, jak jest to napisane w Apokalipsie 22:12. Tak jak zabijana ofiara w świątyni izraelskiej wskazywała na Chrystusa jako baranka Bożego, a najwyższy kapłan symbolizował Chrystusa jako pośrednika, to kozioł wypędzany na pustynię przedstawiał szatana, sprawcę grzechu, na którego ostatecznie włożone zostaną grzechy żałujących za swe czyny ludzi. Gdy Chrystus przy końcu swej służby mocą własnej krwi usunie ze świątyni grzechy swego ludu, wówczas włoży je na szatana, który zgodnie z wyrokiem sądu ostatecznego poniesie za nie karę. Kozła ofiarnego wypędzano na pustynię, aby nigdy więcej nie wrócił do narodu izraelskiego. Podobnie też stanie się z szatanem, który na zawsze zostanie odłączony od Boga i zbawionych oraz będzie zgładzony wraz z grzechami i nienawróconymi ludźmi. Widzimy więc, że wszystko musi odbyć się we właściwym, zaplanowanym przez Boga czasie. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do nas, nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak jest napisane w drugim liście Piotra 2:9-15. Zauważmy, że Słowo Boże mówi nam, że to wszystko jeszcze trwa, że Bóg jest wobec nas, ludzi, cierpliwy i nie chce, abyśmy zostali zgubieni, ale abyśmy się autentycznie nawrócili. Czy w wyrażeniu, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia, chodzi rzeczywiście o zbawienie wszystkich ludzi, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię? Czy Bóg czeka, aby dosłownie wszyscy ludzie zostali zbawieni? Wiemy z innych fragmentów Słowa Bożego, że taki czas nigdy nie nastanie. Do powtórnego przyjścia Chrystusa będą bowiem dwie grupy ludzi. Ci, którzy skorzystają z Bożej łaski i ci, którzy łaskę Bożą zlekceważą. Słowo Boże jest pisane do ludu Bożego. Bóg czeka na nas, na ciebie i na mnie, abyśmy poddali się Jego woli, abyśmy zaakceptowali Jego warunki zbawienia i zapragnęli być z Nim w wieczności. Prośmy Boga o Ducha Świętego, by rozlał miłość Bożą w naszych sercach, tak byśmy mogli objawiać w naszym życiu charakter napełniony owocem Ducha, a mianowicie miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrotliwością, wiernością, łagodnością i opanowaniem. Wówczas przy imionach naszych, oczywiście gdy będziemy szczerze żałowali za nasze grzechy i gdy będziemy powoływali się w wierze na krew Chrystusa jako na pojednawczą ofiarę, będzie w księgach nieba napisane: przebaczono. Staniemy się bowiem uczestnikami sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, a nasze charaktery będą postrzegane jako zgodne z wymogami zakonu Bożego, 10 Bożych przykazań. Nasze grzechy zostaną wymazane i zostaniemy uznani za godnych życia wiecznego. Ellen White napisała: tu na ziemi musi nastąpić oczyszczenie dusz, które jest zgodne z oczyszczeniem świątyni w niebie. To jest z jej listu z 37 z 1887 roku. Kiedy to nastąpi, na ziemi rozegrają się ostatnie wydarzenia w błyskawicznym tempie, gdyż cztery wiatry są powstrzymywane przez aniołów z tego powodu, że lud Boży nie został jeszcze popieczętowany. Oto kolejne dowody na to, że to Bóg czeka na swój lud, a nie my mamy czekać na ostatnie wydarzenia. Wylanie Ducha Świętego na zbór, wylania Ducha Świętego na zbór oczekuje się jak gdyby w przyszłości. Jest jednak przywilejem Kościoła doświadczyć tego właśnie teraz. Szukajcie tego, módlcie się o to, wierzcie temu. Musimy tego dostąpić, a niebiosa czekają, aby nas obdarzyć Duchem Świętym. To jest napisane w 1895 roku. Tak więc, moi drodzy przyjaciele, czy zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności? To niebiosa czekają, aby nas obdarzyć Duchem Świętym w mocy, którego nastąpi zakończenie dzieła Bożego na ziemi. Oto kolejna obietnica. Zanim sądy Boże spadną na ziemię wśród ludu Bożego, nastąpi takie przebudzenie do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. Gdy nastanie odrodzenie wiary i mocy na wzór wczesnego chrześcijaństwa, obudzi się duch nienawiści, a stosy prześladowania zapłoną na nowo. To z Wielkiego Boju z 375 strony. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza 3,12 napisał, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Musimy szczerze i głęboko badać nasze serca. Musimy odrzucić lekkomyślność i powierzchowność, która niestety cechuje wielu chrześcijan. Jeżeli mamy jakieś złe skłonności, musimy je w mocy Bożej zwalczyć, tak byśmy byli pod względem tym także czyści. Przygotowanie na przyjście Chrystusa jest dziełem każdego z nas z osobna, bowiem nie będziemy zbawieni grupowo w masie. Moralna czystość i poświęcenie jednej osoby nie mogą zastąpić braków drugiej. Choć całe narody mają stawić się przed Bogiem na sąd, to jednak będzie On rozpatrywał każdego z osobna z taką dokładnością, jak gdyby na ziemi nie było oprócz Niego żadnego innego człowieka. Każdy powinien być osądzony jako nieposiadający zmazy, skazy lub czegoś w tym rodzaju. Sąd zaczął się w niebie od tych, którzy żyli przed nami w przeszłych wiekach, ale od tych z domu Bożego. Bardzo możliwe jest, że w bliskim czasie Twoje lub moje nazwisko zostanie wyczytane i zostanie zrobiony przegląd naszego życia. W Ewangelii Marka 13,33 jest napisane: baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy to się stanie. A w Apokalipsie 3 rozdziale i 3 wersecie mamy ostrzeżenie: jeśli ty nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Gdy sąd śledczy się zakończy, przyszłość każdego będzie rozstrzygnięta. Albo czeka nas wieczne życie, albo wieczna śmierć. Czas łaski skończy się krótko przed powtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię. Nasz Pan, mając na myśli ten czas, zarządza: kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Sprawiedliwi i niezbożni będą wciąż jeszcze żyli na ziemi. Ludzie będą siali i budowali, jedli i pili, nieświadomi tego, że w niebiańskiej świątyni wypowiedziany został ostateczny i nieodwołalny wyrok. Znamy podobną sytuację z biblijnego opisu potopu. Gdy Noe wszedł do arki, Bóg zamknął za nimi drzwi i jeszcze 7 dni ludzie, nie wiedząc, że ich los został przesądzony, prowadzili swoje lekkomyślne życie, szukając rozrywek i szydząc z ostrzeżeń o nadchodzącej karze. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego, powiedział Jezus. Ewangelista Marka w swoim przesłaniu zawartym w 13 rozdziale i 35 i 36 wersecie ostrzega nas. Czuwajcie więc, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. Obyśmy ani ja, ani ty nie usłyszeli słów wychodzących z ust Pana. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim, jak to jest napisane w księdze Daniela 5:27. A zatem w kontekście tych słów, jakie zadanie stoi przed nami jako ludem Bożym? Duch proroctwa nam odpowiada na ten problem. Przebudzenie prawdziwej, pierwotnej, apostolskiej wiary i pobożności wśród ludu Bożego jest największą i najpilniejszą ze wszystkich potrzeb. Szukanie jej powinno być naszą pierwszą i najważniejszą pracą. A więc przebudzenie prawdziwej, pierwotnej, apostolskiej wiary i pobożności. To jest nasze zadanie jako ludu Bożego czasów końca i każdego z nas indywidualnie. Nie ustawajmy w modlitwach i prośbach o późny deszcz. Błagajmy Pana, aby nam objawił każdą przeszkodę, która stoi na drodze naszego uświęcenia i przygotowania się na nadchodzący kryzys. Porzućmy wszystko, co nas oddziela od naszego Pana. Dzięki Jego łasce trwajmy nieustannie w Chrystusie, gdyż bez Niego niczego nie uczynimy. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Jest taka obietnica w Ewangelii Marka 16:17-18. Drogie siostry i drodzy bracia, potrzebujemy mocy z wysokości. Nie dopasowujmy Ewangelii do naszej ludzkiej niemocy, ale działajmy w mocy Ducha. Słabym ja, lecz silnyś Ty. Jezu, bądź pomocą mi, śpiewamy w jednej z naszych pieśni. Nie wyszukujmy jakichś tłumaczeń dla naszej indolencji, ale z wiarą ruszajmy w przód. Drepcząc w miejscu stygniemy i tracimy wszelki zapał. Ciekawe przesłanie jest w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków w 2 rozdziale, 3 i 4 wersecie. Bóg poręczył również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swej woli. Zauważmy, że jeśli w naszym życiu będziemy działać z Bożym błogosławieństwem w mocy Bożej, to nasze zwiastowanie zostanie poręczone znakami, cudami, niezwykłymi czynami i darami Ducha. Działając bez mocy Bożej, jesteśmy skazani na porażkę, bowiem wówczas pozostaje nam jedynie głoszenie Ewangelii w przekonywujących słowach mądrości. A nam przecież potrzebna jest moc Ducha. Posłuchajmy, co na ten temat mówi apostoł Paweł. On bowiem w ten sposób nie głosił. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej, jak jest napisane w liście do Koryntian 2:4-5. Pomyślcie, czy Paweł był ulepiony z innej gliny niż my? Oczywiście, że nie. On po prostu całe swoje życie oddał bezwarunkowo Bogu. Stał się narzędziem w Bożych rękach, dlatego Bóg mógł działać w nim i poprzez niego objawiając swoją moc. Takiego samego poddania się Bóg oczekuje od każdego z nas. W żaden inny sposób dzieło Boże nie zostanie zakończone. Powodem, dlaczego moc Boża nie objawia się w naszym życiu, jest brak całkowitego poddania naszej woli naszemu Panu. Potrzeba nam większego zawierzenia naszemu Bogu, wytrwałości w modlitwie i całkowitego posłuszeństwa Jego woli. Zwróćcie uwagę na to, że Bóg daje swego Ducha tym, którzy są Mu posłuszni. Potwierdzenie tych słów możecie znaleźć w Dziejach Apostolskich 5:32. Nie ma bowiem prawdziwej wiary i miłości bez posłuszeństwa. Tak samo nie ma prawdziwego posłuszeństwa bez wiary i miłości. W książce ze Skarbnicy Świadectw w 1 tomie na 36 stronie jest napisane: moc Boża nie pomniejszyła się. Widziałam, że moc Boża jest tak samo hojnie przekazywana ludowi teraz, jak była przekazywana poprzednio. To Kościół utracił swą wiarę w głoszeniu prawdy, swą energię w prowadzeniu walki i nie czyni tak, jak to czynił Jakub, kiedy powiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Coraz łatwiej ginie wytrwała wiara. Ona musi się odnowić i odrodzić w sercach ludu Bożego. To jest ze Skarbnicy Świadectw na 36 stronie w tomie pierwszym napisane. Apostołowie byli ludźmi modlitwy. Byli oni jednomyślni w modlitwie i byli wytrwali. 10 dni się modlili o wylanie Ducha Świętego i ich modlitwy zostały wysłuchane. Zostali wyposażeni w moc z wysokości i mogli dalej działać w sile tej mocy. Od razu zaangażowali się w wykonywanie powierzonej im misji. Zostali wyposażeni w różne dary, by ich służba była efektywna. Otrzymali dar uzdrawiania, czynienia cudów, mówienia różnymi językami. Wszystkie te dary, a także te wymienione w liście do Rzymian 12, od 6 do 8, uzdolniły Kościół do praktycznego działania. Podobnie jak uczniowie Jezusa, i my obecnie mamy się przygotować na wylanie Ducha Świętego w późnym deszczu oraz na otrzymanie darów Ducha, abyśmy byli gotowi na ich przyjęcie i aby Bóg mógł nas użyć do zakończenia swego dzieła na ziemi w tych ostatnich dniach historii świata. Jeśli chcemy być napełnieni Duchem Świętym, musimy uważać, na co patrzymy, by nie naśladować zwyrodniałych, grzesznych ludzi i ich postępowania. Niech żaden zły duch nie zajmuje naszego umysłu. W Wielkim Boju Ellen White napisała: prawem zarówno intelektualnej, jak i duchowej natury jest to, że zmieniamy się przez przypatrywanie. Dawid znał zasadę rozwoju charakteru. W Psalmie 101 i 3 wersecie napisał: nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy. Dlatego też apostoł Paweł powiada: wreszcie, bracia, myślcie o tym tylko, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Napisał to w liście do Filipian 4:8. Jak możemy być gotowi na wylanie późnego deszczu Ducha Świętego i w Jego mocy w głośnym wołaniu zakończyć dzieło Boże? Mamy być przecież uczniami Jezusa. Bycie uczniem do czegoś zobowiązuje. Są takie trudne teksty, mało popularne, które nie są zbyt często czytane, bo mówią o cenie tego uczniostwa. Chrystus, będąc na ziemi, powiedział, jaka jest cena uczniostwa. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, matki i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Słowa te są zbieżne z pierwszym przykazaniem dekalogu. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bóg jest pierwszy i musi być najważniejszy w oczach ucznia Jezusa. To, co jest dla ciebie i dla mnie największym skarbem, tam będą ześrodkowane nasze myśli i dążenia. Albowiem gdzie jest wasz skarb, tam będzie i serce wasze, czytamy w Słowie Bożym w Ewangelii Łukasza 12:34. Podsumowując dotychczasowe rozważania, zapewne zrozumieliśmy, że to nie my mamy czekać na prześladowania i ostatnie wydarzenia, gdyż to prześladowania są powstrzymywane przez aniołów w symbolu czterech wiatrów ze względu na naszą niegotowość. Tak więc całe niebo czeka na nas, czeka na czas, kiedy wreszcie lud Boży pozwoli Bogu na zapieczętowanie Jego duchem w wylaniu późnego deszczu. Zapewne wiemy, że przebudzić można tylko tego, kto śpi. A Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że panny głupie i mądre śpią. A więc naszym zadaniem jest przerwać ten sen. W sensie duchowym jest to zmartwychwstanie z duchowej śmierci do ponownego pierwotnego życia. Sceny, które ostatnio ujrzałam w nocy w widzeniu, zrobiły na mnie głębokie wrażenie. Wydawało się, że powstał wielki ruch, dzieło przebudzenia, ożywienia. Posuwało się do przodu na wielu miejscach. Nasz lud jednoczył się w odpowiedzi na Boże wezwanie. Moi bracia, Pan mówi do nas, czy nie powinniśmy zważać na Jego głos? To jest cytat z trzeciego tomu, 441 strona. Ellen White. Jak długo jeszcze będziemy czekać? A może tak naprawdę to my już nie czekamy? Może jesteśmy tak zaabsorbowani tym tu i teraz, że nie mamy czasu zajmować się przyszłością. Może jak żona Lota umiłowaliśmy ten świat i chcemy patrzeć tylko na to, co sami zrobiliśmy własnymi rękoma. Może właśnie zbudowałeś nowy dom i chciałbyś jeszcze trochę w nim pomieszkać? A może kupiłeś nowy samochód? Szkoda by było zostawić go teraz i chociaż trochę nie nacieszyć się nim? A może poznałeś fajną dziewczynę? Istniejesz plany na przyszłość w kwestii małżeństwa, dzieci? Może kończysz studia i przed tobą wspaniała kariera? Możemy mieć setki powodów, które sprawiają, że nie chcemy, aby Jezus powrócił właśnie teraz. Poniższe słowa Ellen White niech będą ostrzeżeniem dla nas, gdyż Bóg pomimo swej niepojętej cierpliwości i miłości nie będzie czekał w nieskończoność na swój lud. Oto te słowa. Czas łaski zakończy się nagle i nieoczekiwanie. Wówczas, kiedy się tego najmniej będziemy spodziewali. Czy zdajemy sobie sprawę z powagi tych słów? Czy czas zakończenia łaski ma zakończyć nas w naszej nagości? A czym zatem jest przyobleczenie się szatą Jego sprawiedliwości, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość nasza? Jeśli podporządkujemy się i oddamy Chrystusowi, serca nasze złączą się z Jego sercem. Jego wola będzie naszą wolą. Nasz umysł stanie się jedno z Jego umysłem. Myśli nasze będą poddane Jezusowi. Wówczas będziemy żyć Jego życiem. To jest właśnie przyodzianie się szatą Jego sprawiedliwości, jak czytamy w przypowieściach Chrystusa na 180 stronie w drugim wydaniu tej książki. Drodzy bracia i drogie siostry, teraz jest czas, byśmy się ze snu ocucili. Poświęćmy się na nowo Panu i odnówmy swoje ślubowanie. Pozwólmy, by Duch Święty oczyścił we krwi baranka nasze serca i przyodział nas szatą sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Poddajmy się Bogu. Dajmy odpór diabłu, a uciecze od nas. Niech nasze dusze i nasze ciała będą gotowe najpierw na nadchodzący kryzys, a także na spotkanie z Panem. Bądźmy gotowi, by zaśpiewać pieśń zwycięstwa nad morzem ze szkła. Niech potężne Alleluja wyrwie się już dziś z naszych ust. Zawołajmy bowiem już za niedługo to, co przewidział prorok Izajasz w 25 rozdziale i 9 wersecie. Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy się i radujmy się z Jego zbawienia. Niech stanie się to rzeczywistością w Twoim i moim życiu. Amen.